Żydzi, w tym judeochrześcijanie do momentu wyłączenia ich z synagogi, Żydzi i chrześcijanie wywodzący się z pogaństwa w pierwszym stuleciu czytali tę samą Biblię hebrajską. Czytali także to samo greckie tłumaczenie. Do chwili odrzucenia Septuaginty, greckiego tłumaczenia Biblii, przez rabinów. Choć czytali te same księgi, to jednak wiele kwestii odczytywali inaczej. Na kartach Nowego Przymierza cytaty i aluzje do wspólnej wówczas dla Kościoła i synagogi Biblii interpretowane były przez pryzmat wydarzenia Chrystusa. W tym naczelne miejsce w tym wydarzeniu miało zmartwychwstanie. Już samo nauczanie Chrystusa było swoistą egzegezą Biblii. Jego uczniowie postępowali w wyznaczonym przez swojego mistrza kierunku. Sytuacja stawała się trudna, gdy do kościoła przyłączyli się poganie. Wówczas wybuchła dyskusja, czy muszą oni zachowywać żydowskie prawo. Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Rosik. Witam i zapraszam na kolejną naszą refleksję, którą poświęcimy na takie teologiczne spojrzenie, nie tyle historyczne jak ostatnio, ale bardziej teologiczne, rozejścia się dróg Kościoła i synagogi. Sięgnijmy do 15 rozdziału Dziejów Apostolskich. Czytamy tam tak. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatarków między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez kościół, apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy, nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów, oświadczyli: trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania prawa mojżeszowego. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr. Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. Takimi słowami Piotr zakończył swoją mowę. Proszę Państwa, był więc w pierwotnym kościele pewien konflikt, pewna kwestia sporna. Czy nawróceni z pogaństwa chrześcijanie mają zachowywać prawo żydowskie, czy nie? Stanowisko apostołów jest jasne. Nie przyjmuje się w kościele obrzezania i nie trzeba zachowywać wszystkich 613 przykazań prawa mojżeszowego. Ale to, proszę Państwa, tylko jedna z różnic, teologicznych różnic, która naznaczyła kontakty kościoła i synagogi. Takich różnic było więcej. Zapytajmy, co powodowało, że drogi kościoła i synagogi oddalały się od siebie coraz bardziej? Jakie różne przekonania panowały w tych dwóch grupach religijnych, choć przecież jedna i druga czytały tę samą Biblię hebrajską? Wydaje się, proszę Państwa, że pierwszym takim niezwykle istotnym punktem zapalnym jest sama osoba Mesjasza. Otóż kiedy Izraelici utracili niezależność państwową po najeździe Babilończyków w 587 roku przed Chrystusem, rozpoczął się trwający 26 wieków okres, w którym nigdy nie posiadali własnego niezawisłego państwa. Proszę Państwa, to naprawdę rzecz niezwykła, ewenement jedyny na skalę całej historii ludzkości. Bo rzeczywiście tak było, kiedy w VI wieku przed Chrystusem Izraelici utracili swoją niezależność państwową, to dopiero państwo Izrael jako niezawisłe zostało utworzone w 1948 roku. 26 wieków przetrwał naród bez własnego terytorium, bez własnego państwa. Żydzi przez cały ten czas albo zamieszkiwali tereny nazwane przez Rzymian Palestyną, jako poddani obcej władzy. Ta władza była różna przez wieki. Babilońska, perska, helleńska, rzymska, arabska, turecka, muzułmańska. Już w XX wieku nawet władza brytyjska. Albo żyli w diasporze. Czas wystąpienia Jezusa przypada na szóste stulecie już funkcjonowania członków narodu wybranego pod obcym panowaniem. Nic więc dziwnego, że w narodzie budziły się tendencje narodowo-wyzwoleńcze. Okazywały się one szczególnie silnie. Żydzi po prostu oczekiwali Mesjasza. Oczekiwali Mesjasza, którego rozumieli w kategoriach politycznych. Będzie to osoba posłana przez Boga, która wyzwoli naród wybrany spod panowania Rzymian i ustanowi ich własne teokratyczne państwo. A tymczasem idea mesjańska w czasach Jezusa zaczynała coraz silniej nabierać takich trzech rysów. Mianowicie rysu uniwersalizmu, rysu indywidualizmu i rysu upolitycznienia. Tak Żydzi widzieli mesjanizm. Otóż uniwersalizm, na czym miał polegać? Pozwalał on myśleć o konsekwencjach działalności Mesjasza nie tylko w dziejach samego narodu żydowskiego, ale także dla losów całego świata. Mesjasz najpierw zapanuje nad Żydami, a później podporządkowani mu zostaną wszystkie narody. Druga cecha takiego mesjanizmu żydowskiego to indywidualizm. Indywidualizm mówił o tym, że będzie to jedna konkretna osoba posłana przez Boga, Mesjasz, i każdy będzie musiał opowiedzieć się za lub przeciw niemu. Nie chodzi już tutaj o cały naród, że cały naród opowie się za lub przeciw Mesjaszowi, ale indywidualizm polega na tym, że o tym będzie decydować każda poszczególna osoba. I wreszcie wymiar polityczny. Łączony był z tęsknotami wyzwolenia ziemi żydowskiej spod panowania obcego. W tym wypadku za czasów Jezusa było to panowanie rzymskie. Thank you. Mesjańską mieli w swoich umysłach Żydzi czasów Jezusa. Natomiast rozumienie mesjańskiego posłannictwa Chrystusa jest niemal pozbawione wymiaru politycznego. Jezus, proszę Państwa, nie wzywał do walki narodowo-wyzwoleńczej, nie wzywał do powstania zbrojnego przeciwko Rzymianom. I dlatego niektórzy tylko z Żydów, nieliczni, przyjęli Chrystusa i zobaczyli w nim Mesjasza. Tym bardziej jeszcze, że ten wymiar mesjańskości Jezusa naznaczony jest cierpieniem. Chrystus jest Mesjaszem cierpiącym. Żydzi wyobrażali sobie politycznego przywódcę, a nie człowieka, który umrze na krzyżu. Tak więc mesjanizm prezentowany przez Jezusa nie przystawał do ogólnego rozumienia mesjanizmu żydowskiego. I to całkowicie inne spojrzenie na Mesjasza różniło członków Kościoła od wyznawców judaizmu. Jeszcze bardziej różniła, proszę Państwa, te dwa ugrupowania, czy dwie wspólnoty religijne, kwestia bóstwa Chrystusa. Otóż zdecydowanie nie do pogodzenia z przekonaniami judaizmu we wszystkich jego odmianach był pogląd głoszony przez chrześcijan dotyczący bóstwa Chrystusa. Jezus sam siebie nazywał Synem Bożym i chrześcijanie coraz mocniej mieli świadomość, z biegiem czasu ta świadomość narastała, że Jezus Chrystus jest Bogiem, że jest nie tylko posłanym przez Boga Mesjaszem, ale jest Bogiem. Kiedy wczytujemy się w Ewangelię, natrafić możemy na różne cechy, na różne prerogatywy Chrystusa, które Stary Testament przypisuje samemu Bogu Jahwe. Na przykład Jezus przebacza grzechy. W Starym Testamencie zarezerwowane to było tylko dla Boga. Jezus dokonuje cudów. Żydzi twierdzili, że tylko Bóg może dokonywać cudów. Jezus zna ludzkie myśli. Poznał w ich sercach, czytamy nieraz w Ewangelii. To Bóg ma wszechwiedzę i zna serce człowieka. Jezus uważany jest przez ewangelistów jako Pan Szabatu, albo nazywany bywa świętym. Wszystkie te cechy, prerogatywy Stary Testament przypisuje Bogu Jahwe. Ten stopniowy wzrost świadomości bóstwa Chrystusa, który przenika z kart Nowego Testamentu, prowadzi, proszę Państwa, do coraz większego oddalania się Kościoła od synagogi. Kolejną kwestią sporną pomiędzy chrześcijanami a Żydami była kwestia odniesienia do świątyni. To kolejny punkt zapalny w tym konflikcie Kościół a synagoga. Otóż Jezusowe odniesienie do najważniejszej instytucji religijnej całego Izraela cechuje swoista dwubiegunowość. Z jednej strony Jezus uznaje jej autorytet, chodzi przecież z pielgrzymką do Jerozolimy, naucza w świątyni. Z drugiej jednak Jezus ukazuje swoją wyższość nad świątynią. Scena tak zwanego oczyszczenia świątyni jest niczym innym jak zapowiedzią jej zburzenia. Jezus swoim gestem, kiedy bierze do rąk bicz sporządzony ze sznurków, wypędza przekupniów, wywraca ich stoły. Tym gestem Jezus radykalnie zapowiada nową postać judaizmu. Będzie to judaizm jako religia pozbawiona świątyni. Tym gestem Jezus zapowiada zburzenie świątyni. Z chwilą śmierci Jezusa na krzyżu to On sam staje się dla tych, którzy w Niego wierzą, świątynią. Ewangelista Jan używa w drugim rozdziale swojego dzieła tego znanego sformułowania, kiedy Jezus najpierw mówi: zburzcie tę świątynię, a ja po trzech dniach wzniosę ją na nowo, i Jan tłumaczy. On zaś mówił o świątyni swojego ciała. Otóż z chwilą śmierci Chrystusa czas świątyni jerozolimskiej przeminął. Każdy, kto chce mieć kontakt z Bogiem, nie musi już wędrować do Jerozolimy, by tam składać ofiary, ale wystarczy, że zwróci się w swoim sercu do Chrystusa, przyjmie Go wiarą. Jezus przejmuje prerogatywę czy rolę świątyni jerozolimskiej. Jezus jako Mesjasz posłany przez Boga, jako Syn Boży. Tak więc kwestia świątyni i odniesienia do tego dla Żydów najważniejszego momentu spotkania się z Bogiem jest kolejnym punktem zapalnym w tym konflikcie Kościół i synagoga. Jeszcze innym punktem zapalnym jest podejście do prawa Starego Testamentu. Właśnie dzisiaj rozpoczęliśmy naszą refleksję od tego pytania, czy nawróceni poganie i przyjęci do Kościoła mają zachowywać prawo żydowskie, czy nie. Nad tym zastanawiano się również w Kościele. Otóż, proszę Państwa, wiemy, że Jezus akceptuje i wypełnia większość religijnych wskazań prawnych swojego narodu. Jezus na przykład uczęszcza do synagogi w szabat, Jezus w synagodze naucza modlitwy, Jezus przybywa do świątyni z okazji świąt pielgrzymich, Jezus spożywa ucztę paschalną, ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami. Jezus także nosi szaty, których przywdziewanie ma znaczenie religijne. Jezus więc uznaje prawo za ważne i za obowiązywalne, ale sprzeciwia się jego niewłaściwej interpretacji. A jaka to jest interpretacja niewłaściwa? Otóż ta, która odchodzi od pierwotnych Bożych zamysłów. Dla przykładu prawo rozwodowe. Jezus sprzeciwia się prawu rozwodowemu, które było głoszone w jego czasach przez różne szkoły rabinackie. Jezus także przedkładał wartość moralną, czy czystość moralną, ponad czystość rytualną. Zamiast na przykład zwracać uwagę na karykaturalne, wręcz obwarowywanie zasadniczych przepisów prawa bardzo szczegółowymi normami, jak czynili to faryzeusze, Jezus zwraca uwagę na samą istotę prawa, na sedno prawa, a tym sednem jest miłość. Miłość Boga i bliźniego, która wypływa z właściwych i czystych intencji działającego. Czystość moralna jest dla Jezusa ważniejsza niż czystość rytualna.
Mówisz, że oczy mam przezroczyste, krople dwie, które blask mają wewnątrz. Prosisz mnie, świeć mi te światła czyste. Zostań ze mną, zostań ze mną, zostań ze mną, zostań. Mówisz, że oczy mam przezroczyste, szybki dwie, które dzień sączą w ciemność. Prosisz mnie, choć na złe pory mgliste, zostań ze mną, zostań ze mną, zostań ze mną, zostań. Widzisz, jeśli ja oczy mam przezroczyste, to jak łza, którą starłabyś pewno, widząc mnie z niewysłanym wciąż listem, prosiłem w nim, by został ze mną, został ze mną, został ktoś. Jeśli ja otrzymam jestem. Prosiłem w nim, by został ze mną. Został ze mną, został ktoś. Oczy mam, mówisz mi, tak przejrzyste, szybki dwie, które dzień sączą w ciemność. Prosisz mnie, choć na złe pory mgliste, zostań ze mną, zostań ze mną, zostań ze mną.
Dalej, proszę Państwa, kolejnym punktem niezgody pomiędzy Kościołem a synagogą była i Eucharystia, i świętowanie niedzieli, nie szabatu, ale niedzieli. Otóż z punktu widzenia judaizmu wydawało się niemożliwe do zaakceptowania spożywania ludzkiego mięsa z krwią. Prawo żydowskie jest tutaj bardzo radykalne, bardzo wyraźne. W Księdze Rodzaju, w 9 rozdziale, 4 wierszu czytamy wprost: nie wolno wam jeść mięsa z krwią życia. A tymczasem, proszę Państwa, jeżeli bez głębszego wniknięcia w teologię Eucharystii spojrzymy na to, co czyni Jezus, to Jezus w pewnym sensie wprost, można powiedzieć, sprzeciwia się temu nakazowi prawa. W 6 rozdziale Ewangelii Jana, w 53 wierszu czytamy słowa: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Zwróćmy uwagę, Jezus zachęca do spożywania ciała i do picia krwi, a prawo żydowskie mówi: nie wolno wam jeść mięsa z krwią życia. Wielu Żydów, którzy nie rozumieli istoty Eucharystii, nie mogło sobie poradzić z tym nakazem spożywania uczty eucharystycznej. Wydaje się, proszę Państwa, że nie ma pisemnych świadectw pochodzących z I wieku, które wprost zawierałyby zarzut Żydów skierowany wobec chrześcijan, że łamią ten nakaz prawa, by spożywać mięso i krew. Ale jednak trudno sobie wyobrazić taką sytuację, w której wyznawcy judaizmu słyszą na przykład od chrześcijan, że spożywają ciało i krew Chrystusa i nie budzi to ich zgorszenia. I kolejnym ważnym momentem i kościołem niezgody pomiędzy Kościołem a synagogą było świętowanie niedzieli. Początkowo wyznawcy Chrystusa wywodzący się z judaizmu, czyli judeo-chrześcijanie, czcili zarówno szabat, jak i niedzielę. Szabat, ponieważ byli Żydami, każdy Żyd w szabat zobowiązany był do świętowania. A niedzielę, dlatego że niedziela to dzień zmartwychwstania i dzień Chrystofanii, czyli ukazania się Chrystusa zmartwychwstałego po 8 dniach. Zwróćmy uwagę, Jezus zmartwychwstaje w niedzielę, ukazuje się uczniom i następne ukazanie się uczniom zmartwychwstałego w wieczorniku następuje dokładnie w następną niedzielę, po 8 dniach, jak mówią ewangeliści. W ten sposób Jezus ustanawia ten niedzielny cykl świętowania. Już w czasach Nowego Przymierza niedziela zaczęła zastępować żydowski szabat. Dla przykładu chrześcijanie w Troadzie zwykli gromadzić się na łamaniu chleba, czyli na Eucharystii, właśnie w niedzielę. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale. Ignacy z Antiochii. Święty Ignacy Antiochański zmarł około 110 roku. Był więc u samych źródeł, u początków Kościoła i proszę Państwa, dla niego świętowanie niedzieli było już bardzo wyraźnym znakiem odróżniających chrześcijan i Żydów. Otóż w liście do Magnezjan bardzo wyraźnie pisze, że chrześcijanie świętują niedzielę, Żydzi świętują sobotę i mamy tutaj już całkowite oddzielenie tych dwóch wspólnot religijnych. Tak więc odejście wyznawców Chrystusa od świętowania szabatu na rzecz niedzieli nie mogło nie zrodzić konfliktu pomiędzy tymi obiema wspólnotami. Takie były, proszę Państwa, zasadnicze różnice w przekonaniach religijnych Żydów i chrześcijan. Osoba Mesjasza, różnie rozumiana idea mesjańska, dalej bóstwo Chrystusa, dalej odniesienie do świątyni, odniesienie do prawa Starego Testamentu, spożywanie Eucharystii odrzuconej przez Żydów jako niezgodnej z prawem i wreszcie porzucenie świętowania szabatu na cześć czy na korzyść niedzieli. Wszystkie te teologiczne poglądy sprawiły, że drogi Kościoła i synagogi rozeszły się całkowicie. Tak to było pod koniec pierwszego i na początku drugiego stulecia naszej ery, a dziś dzięki dialogowi międzyreligijnemu jest nadzieja na łagodne zbliżanie się pomiędzy obiema religiami. Ja również życzę Państwu łagodnych, spokojnych i pięknych snów dzisiejszej nocy. Ksiądz Mariusz Rosik.